Witam w kolejnym odcinku Students Talk. Dzisiaj naszym gościem jest Zuzia, która jest niesamowitą, uzdolnioną młodą dziewczyną, ale przede wszystkim pasjonatką historii. I właśnie w tej sprawie się tutaj spotykamy. Witaj, Zuziu.
Hej, dzień dobry, dzień dobry.
No to bez zbędnego przedłużania, skąd się wzięło twoje zamiłowanie właśnie do historii?
Mój Boże, no to jest bardzo, bardzo, bardzo interesująca historia. Oczywiście to był pierwszy żart. Sięgamy tutaj pamięcią do czasów, kiedy byłam bardzo mała, bo miałam lat 7. I historia wygląda następująco. Siedziałam sobie w domu moim wspaniałym. I moi rodzice sobie coś tam robili w mieszkaniu, standardowo. Ja oglądałam telewizję, no i wtedy zdarzyła się rzecz najgorsza na świecie. Coś, co zmieniło bieg mojego życia do końca. Muszę to do dzisiaj w sobie przerobić. Mianowicie skończyły się kucykipony na mini-mini. I ja z pilotem do telewizora tak siedziałam i szukałam sobie czegoś ciekawego do obejrzenia. I tak w końcu natrafiłam na dokument. Nie pamiętam, National Geographic może, nie wiem. Ale na dokument o śmierci faraona Tutenchamona. No i jakoś tak kliknęło. Ja byłam zafascynowana tym, że się dowiedziałam, jak umarł faraon, który żył tyle tysięcy lat temu. Po czym zaczęłam chodzić po szkole i opowiadać wszystkim, że wiem, jak umarł Tutenchamon. Moja wychowawczyni była przerażona, bo siedmiolatek opowiadający o tym, że no, faraon wypadł z rydwanu, uderzył głową o kamień, po czym przejechały po nim jego własne konie wraz z rydwanem, no to jest trochę dziwne.
No jest.
Jest, no ale tak już wyszło, że ta historia ze mną została. Potem nauczyciel mój od historii w podstawówce bardzo podbudował tą moją pasję, no i kilkanaście lat później studiuję historię na UEU.
Czyli mam rozumieć, że twoim ulubionym okresem w historii jest...
Starożytny Egipt, oczywiście, oczywiście. Nie wyprę się tego w życiu, to jest moja perełka w koronie.
No tak, ja pamiętam zresztą, jak z ogromną pasją i zaangażowaniem w liceum, bo razem chodziłyśmy do liceum.
Tak, to
na
prawda.
Zajęciach historii, na lekcjach historii zawsze opowiadałaś tutaj właśnie ten okres i najbardziej pamiętliwy moment to był ten, kiedy kazałaś się jednej dziewczynie od nas z klasy położyć na ławce i przeprowadzałaś ekshumację zwłok, więc tak. To było po prostu niesamowite i tym bardziej zabawne, a ty to z taką pasją, z takim zaangażowaniem prowadziłaś, że po prostu wow, wielki szacunek wobec ciebie.
A dziękuję, dziękuję. Znaczy, konkretnie ja wtedy pokazywałam mumifikację, więc to trochę inny proces, ale oczywiście tak. No ja bardzo lubię pokazywać osobom, którym opowiadam, coś tak bardziej organoleptycznie, nie wiem, mam nadzieję, że dobrze używam sformułowania, poloniści mnie zjedzą. No po prostu lubię pokazywać coś bardzo tak, żeby człowiek odczuł sam na własnej skórze, o co chodzi. Oczywiście spokojnie tutaj wszystkich uspokajam, koleżance, nic się nie stało, nie cięłam jej, ani nie wyciągałam jej mózgu przez nos, czego nie praktykowano, no ale nic z tych rzeczy, spokojnie. Wróciła do domu w jednym kawałku.
No tak, ale oprócz tego, że nam pokazywałaś, jak to wszystko przebiega, też pani od historii, tak można powiedzieć, że zatrudniła cię troszeczkę, żebyś też opowiadała właśnie o historii w innych klasach, innych zajęciach.
Tak.
I czy ty widzisz właśnie siebie w roli nauczycielki za na przykład 10 lat?
Zdecydowanie. Znaczy, ja w ogóle teraz jestem na specjalizacji nauczycielskiej, ponieważ sam kierunek ma 3 specjalizacje, przynajmniej ten rok, który jest u nas. Mamy specjalizację turystykę historyczną, dyplomatyczną specjalizację również mamy i właśnie nauczycielską. No i ja jestem na nauczycielskiej, rozwijam się w tym kierunku. Czy mi się uda? Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś wytrwam i uda mi się ewentualnie zostać kiedyś nauczycielką. Lubię przekazywać wiedzę, lubię kontakt z człowiekiem, lubię dawać coś od siebie i lubię widzieć, jak ta wiedza potem kiełkuje w człowieku. To jest bardzo przyjemne.
Niestety nasi słuchacze teraz nie są w stanie tego zobaczyć, więc ja zobrazuję, postaram się to zobrazować, ale Zuzia interesuje się modą historyczną i
to
właśnie
prawda.
Tak się dzisiaj ubrała. Czy możesz opisać, bo ja boję się, że to będzie takie niezręczne w moim wykonaniu.
Oczywiście, oczywiście.
Co jesteś ubrana, jaka to epoka?
Dobrze, więc dzisiaj mam na sobie coś w kontekście lat 30. Może nie jest to konkretna replika, ponieważ no, nie mam na sobie konkretnie sukienki z epoki. Aczkolwiek to jest to sukienka właśnie, którą udało mi się zdobyć w internecie, tak wzorowana na lata 30. Mam na sobie również rękawiczki, które no, już są z kolei stare, bo one mają około 100 lat, więc muszę o nie bardzo dbać. Włosy mam pokręcone, spięte tak mniej więcej typowo, jak to robiono właśnie właśnie w tamtych czasach, no i mam makijaż stosowny do czasu, do dekady. Moda historyczna jest bardzo, bardzo ciekawym elementem mojego życia, na pewno dodaje koloru, więc jeżeli ktoś w ogóle chciałby się zainteresować modą historyczną, to zachęcam, naprawdę zachęcam, bo ilość pozytywnych reakcji jest większa niż się spodziewałam.
A spotykasz się też z jakimiś reakcjami, że ludzie patrzą na ciebie dziwnie, albo mówią, Boże, co za wariatka, czy coś w tym stylu?
Zdarza się oczywiście, no bo ludzie nie wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że jest coś nowego, coś innego, że możemy się różnić, że są ludzie bardziej kolorowi. Teraz na szczęście to się zmienia i coraz więcej osób ma kompletnie w nosie, jak ja wyglądam na ulicy. Moda retro, jeżeli coś mi dała, to na pewno dała mi to, że ja teraz mogę wyjść na ulicę w każdym możliwym stanie i absolutnie nie zwrócić uwagi na to, jak ktoś się na mnie krzywo spojrzy. Oczywiście, patrzą się krzywo. Mogą się spojrzeć krzywo, ale czy mnie to interesuje? Nie bardzo. Ja się czuję ładna sama dla siebie.
To najważniejsze.
I to jest najważniejsze. Cieszę się z każdej pozytywnej reakcji. Jak ktoś na przykład w kawiarni powie, o Boże, musimy zrobić pani zdjęcie, musimy wstawić gdzieś tam. Zawsze jest to bardzo miłe. Więc no, zachęcam, naprawdę.
Czyli zajmujesz się historią, tak można powiedzieć, pełną piersią. Dlatego, że właśnie, nie dość, że z zaangażowaniem o niej mówisz, nie dość, że to jest twój sposób na życie tak naprawdę, no to jest coś niebywałego. Ale teraz mam takie pytanie. Jak zainteresowałabyś osoby historią, te, które jej po prostu nienawidzą?
Jeżeli ktoś historii nienawidzi, znaczy tak, nie każdego historią można zainteresować. Tak samo jak nie każdy zainteresuje się chemią. Gdyby teraz do mnie przyszedł jakiś chemik, pozdrawiam wszystkich studentów Wydziału Chemicznego, gdyby przyszedł do mnie teraz jakiś chemik i powiedział do mnie, słuchaj, pokażę ci, jak działa świat tutaj, to popatrzyłabym, pokiwała głową, ale raczej też bym się nie zafascynowała. Jeżeli chodzi o historię, no ja uważam, że do tego trzeba mieć głowę, cierpliwość, pamięć, chęci. To nie jest takie łatwe, jak się niektórym wydaje. Ale jeżeli chodzi o takie może poruszenie czegoś w głowie człowieka albo w sercu, no to myślę, że najlepiej jest pomyśleć o tym, że światem rządzi jeden wielki efekt motyla. Takie zabawne porównanie, jeżeli ktoś nie wie, czym jest efekt motyla, to szybko wyjaśniam, że na przykład ruch skrzydeł motyla, załóżmy dzisiaj w Bydgoszczy, jutro potencjalnie wywoła tsunami na Filipinach. I tak, taką metodą się cała historia rządzi. Mianowicie decyzje podjęte wiele lat temu rzutują na to, jak świat wygląda teraz. I gdyby to wszystko kiedyś się nie wydarzyło, ci wszyscy ludzie nie uczestniczyli w tych procesach, w których uczestniczyli, nie robili rzeczy, które robili, no to świat wyglądałby inaczej i być może my we dwie na przykład teraz byśmy tutaj nie siedziały. Więc warto jest o tym pomyśleć i zdać sobie sprawę z tego, że ci wszyscy ludzie, którzy są w podręczniku od historii wypisani, oni byli tacy sami jak my. Myśl na przykład starożytna w porównaniu z myślą współczesną tak naprawdę różnią się bardzo niewiele. To są ludzie, którzy po prostu żyli w innych czasach, mieli inne zasoby, mieli inną wiedzę, inne możliwości, inny język, ale myśl jest bardzo podobna, naprawdę. Więc myślę, że zdanie sobie sprawy z tego jest ciekawe. No i oczywiście, jeżeli ktoś bardzo nie lubi tej historii, a koniecznie ma potrzebę, żeby akurat jakiś tam okres sobie, powiedzmy, wykuć, no to polecam najpierw zacząć sobie na przykład czytać jakąś książkę popularno-naukową albo w ogóle książkę być może opartą o historię, no ale nie naukową, a dopiero później przejść sobie do czegoś takiego cięższego. To myślę, że jest w porządku.
To teraz uwaga, zwrot akcji.
Mój Boże.
Otóż wy na pewno nie wiecie, raczej nie wiecie, tak mi się wydaje, ale Zuzia jest pasjonatką historii, która poszła do liceum, uwaga, uwaga, o profilu aktorskim. No i właśnie, dlaczego, skoro już ta pasja jednak pojawiła ci się tej historii, ta pasja pojawiła się jednak, no, za dzieciaka, już w podstawówce, no to skąd taki wybór, skąd taka decyzja, że poszłaś jednak na profil aktorski, a nie na profil historyczny?
Gdyż od urodzenia jestem kolorowym ptakiem, a tak naprawdę to po prostu uważam, że żaden człowiek nie jest jednowymiarowy. To jest bardzo proste. Każdy ma wiele cech, które go wyróżniają. Nikt nie jest, jakby człowieka zamknąć w jednej bańce przez całe życie, to zanudziłby się i kompletnie by stracił swój możliwy potencjał. Uważam, że każdy ma wiele fajnych cech. I warto je rozwijać. Życie to jest ciągły rozwój. Rozwijamy się w zasadzie do śmierci. Aktorstwo jest też czymś, co mnie interesowało, interesuje. Po prostu lubię przebywać na scenie i z ludźmi. Lubię kreować postaci. Lubię się przebierać, jak zresztą moje zainteresowanie modą historyczną może lekko sugerować. Po prostu to jest jakiś kolejny level mojego rozwoju. kolejny poziom, na którym mogę coś zrobić. I samo przebywanie z ludźmi na scenie jest bardzo dla mnie przyjemne, korzystne. Lubię reakcje. Właśnie to, że to jest klasa teatralna, nie filmowa, to też jest ważne, ponieważ ja bardzo lubię od razu mieć feedback od człowieka, z którym na przykład, nie wiem, rozmawiam, komu coś przedstawiam, tak samo jak w klasie na zajęciach. Bardzo lubię od razu wiedzieć, czy treści, które przedstawiam, na przykład, nie wiem, czy budowa piramidy jest zrozumiała, czy jeszcze nie. To jest, wiesz, kontakt z drugim człowiekiem.
No dobra, ale pamiętam, że właśnie w naszym liceum założyłaś taką grupkę kabaretową.
A tak,
i bawiłaś się w stand-uperkę.
Ale oczywiście, że tak.
Wiążesz z tym swoją przyszłość? Jak się czujesz w ogóle w tym takim ala zawodzie? No bo to nie jest jeszcze twój zawód, ale taka pasja, mała zajawka.
Mała zajawka. Wiesz co, nie wiem, no to myślę, że czas dopiero pokaże. Czas dopiero pokaże, jak to będzie, jak to się potoczy. Co do grupy kabaretowej, no to oczywiście tak, było to z moją przyjaciółką i z moim przyjacielem. Trójkę sobie założyliśmy kabaret Level. Pozdrawiam wszystkich studentów, prawda, którzy być może wyszli z szóstki albo w ogóle uczniów szóstki, którzy nas teraz słuchają i jeszcze może pamiętają. Było coś takiego. To był bardzo fajny projekt. Bardzo dużo nam to dało. Mogliśmy razem pracować, mogliśmy się lepiej poznać, mogliśmy się bawić i aktorstwem i w ogóle sami ze sobą. To było super. Mogliśmy realizować nasze marzenia, zagrać skeczek, o których zawsze marzyliśmy, żeby zagrać. To było mega. Rozwinąć się, oczywiście, jeżeli chodzi o umiejętności. Czy wiąże z tym przyszłość? Nie wiem. Czas pokaże. Myślę, że obecnie to sobie tak trochę poszło na bok. Wierszyki komediowe piszę sobie cały czas oczywiście. Jednak jakbym miała powiedzieć na chwilę obecną, to bardziej skupiam się na tej nauce i na samej historii, bo ona jest bardzo absorbująca, jeżeli chodzi o czas. I trudno jest czasami znaleźć odrobinkę chwili dla siebie, więc no... Ale jeżeli kiedyś mi los da, no to być może na scenę wrócę i być może kiedyś państwo mnie usłyszą w troszeczkę mniej poważnym wydaniu.
A tak z innej beczki. Kochasz Michaela Jacksona?
Oj tak.
Ale dlaczego? Skąd to zamiłowanie? No w końcu on nie był pasjonatem historii.
No nie, no pasjonatem historii nie był, aczkolwiek był fantastycznym artystą, który był wszechstronny. Temat Michaela Jacksona to jest temat rzeka, bo w zasadzie powstają o nim filmy dokumentalne, powstają o nim musicale, powstają o nim biografie. Napisał sam własną autobiografię, więc żeby mówić o Michaelu Jacksonie, to myślę, że należałoby osobną audycję chyba nagrać. Jeżeli chodzi o moją skromną osobę, no to mogę powiedzieć, że muzyka Michaela Jacksona była pierwszą muzyką w moim życiu, która mnie poruszyła. Bo ja byłam też znowuż bardzo małą dziewczynką. Miałam lat, o matko, 4. Ja wracałam z tatą z przedszkola samochodem. Ja to pamiętam, do dzisiaj była zima. I on puścił właśnie Michaela Jacksona po raz pierwszy i po prostu this is it, cytując. Po prostu tak już zostało. Jego przekaz, jego artyzm bardzo do mnie trafia. I też myślę, że jeżeli coś od niego wyniosłam, to na pewno wyniosłam właśnie to, że człowiek może być wszechstronny. Może robić wszystko. I warto być miłym dla drugiego człowieka. Warto być dobrym. Jesteśmy roślinką zasadzoną w ogrodzie, jak to on kiedyś powiedział, i musimy rozkwitnąć. Takie jest nasze zadanie w życiu. To grow and become more.
Czy to właśnie przez niego wybrałaś się do szkoły muzycznej?
No i to jest trudne pytanie, czy to właśnie przez niego wybrałam się do szkoły muzycznej? Nie do końca, w sensie na pewno to, że moi rodzice zaproponowali mi pójście do szkoły muzycznej i to, że tam wylądowałam, być może fakt, że będę miała coś wspólnego z moim idolem, myślę, że to bardziej poszło w tą stronę, ale samą decyzję o pójściu do szkoły muzycznej podjęli na pewno moi rodzice i była to decyzja wyjątkowo spontaniczna, ponieważ mój tata dosłownie z dnia na dzień dowiedział się, że jutro są egzaminy wstępne, więc los ewidentnie tak chciał. I tak jak inne dzieci miały na przykład takie kursy przygotowawcze do tego egzaminu wstępnego, tak ja przyszłam kompletnie z ulicy. Kompletnie bez tych kursów przygotowawczych. Kompletnie w ogóle nic. No i się dostałam. Więc ewidentnie jakieś ucho mam. Co prawda z tej ścieżki mojego życia zeszłam, ale ucho mi jeszcze zostało. Jeszcze nie ogłuchłam. Mam nadzieję, że długo tak pozostanie.
A czy planujesz w przyszłości właśnie połączyć może muzykę z aktorstwem, z tą historią?
Oj, chciałoby się, ale bardziej myślę nad tym, że mogę połączyć muzykę z nauczaniem. Ponieważ nauczanie poprzez również pokazywanie dźwięków, ostatnio miałam na przykład przyjemność wystąpić na konferencji naukowej naszego koła historyków SKNH i właśnie opowiadać o muzyce w starożytnym Egipcie. uważam, że takie pokazywanie, co słyszeli ludzie w przeszłości, pomaga nam się trochę do nich zbliżyć. I myślę, że na dzieciaki właśnie takie na przykład, nie wiem, w podstawówce czy w liceum, to bardzo dobrze zadziała. Myślę, że to jest fajne, takie przybliżenie, bardziej oswojenie tego tematu historii. Trochę zrozumienie może bardziej tego, jacy ci ludzie byli. Co ich inspirowało, czego lubili słuchać, przy czym się bawili. Więc na pewno połączenie muzyki z nauczaniem będzie takim kierunkiem w mojej praktyce nauczycielskiej, o ile nauczycielką zostanę oczywiście.
No aktorstwo też się z tym łączy, bo będziesz na pewno pokazywała, jakieś tutaj scenki odgrywała.
Oczywiście, ktoś musi być mumią, nie ma tak. Nie ma lekko.
Oczywiście. No ale właśnie, tak a propos jeszcze. No, co z tym aktorstwem? Czy to dalej jednak będziesz próbowała w to brnąć, to połączyć?
Obecnie tego nie planuję, ale jakby ktoś chciał towarzystwo na egzamin, żebym poszła i jakoś zmotywowała, to proszę bardzo. Mogę pójść. Jednak na chwilę obecną tego nie planuję. Aktorstwo lubię, aktorstwo jest super, żeby też to dobrze wybrzmiało. Ja się świetnie czuję na scenie, jak ryba w wodzie. Aczkolwiek ja myślę, że potrzebuję jednak odrobinę w życiu stabilizacji. Jestem raczej szaloną duszą, która robi wiele różnych rzeczy naraz. A aktorstwo takiej stabilizacji, przepraszam, może kogoś urażę, ale nie do końca to daje. Trudno jest być aktorem na pełen etat i sobie normalnie, spokojnie funkcjonować.
No tak, nie jest to zawód raczej taki, z którego można byłoby się w 100% utrzymać.
Nie.
Bo jak wiemy, różni aktorzy, którzy pokończyli filmówki i tak musieli skończyć drugi jakiś fakultet.
Dokładnie.
No bo to nie jest źródło takiego utrzymania. Trzeba byłoby mieć naprawdę znajomości i być naprawdę niesamowitym.
Ale tak, oczywiście. I dlatego myślę, że w moim już i tak szalonym, kolorowym życiu, pełnym wielu starych gratów i różnych pomysłów co chwila, przyda się odrobina stabilizacji, którą moja największa pasja właśnie w postaci historii mi zapewnia. Więc staram się kierować swoim życiem tak, żeby móc się realizować na wszystkich tych polach, ale aktorstwo raczej nie będzie tym głównym moim zajęciem w życiu. Wątpię, przynajmniej na chwilę obecną.
A wracając jeszcze do twojego zawodu jako nauczyciel.
Tak.
To wolałabyś uczyć w szkole podstawowej, liceum, czy może być właśnie wykładowcą? No bo jednak jakbyś była wykładowcą, tak dajmy na to,
dajmy na to,
stoisz w sumie na takim piedestale, no takiej, wiesz, scenie, tak byśmy to sobie wyobrazili, no i mówisz do mikrofonu, co ty uwielbiasz, bo jesteś rozgadana. Tak, jesteś gadułą, szczerze ci powiem. Więc no właśnie, jak siebie widzisz? No bo jednak w podstawówce, no to wydaje mi się przynajmniej, że byłoby coraz więcej tych pytań, że te dzieci jednak byłyby tym zaciekawione. A na studiach, no ciężko mi powiedzieć, bo akurat ja aż taką pasjonatką historii nie jestem. Dobrze wiesz, bo mi zawsze pomagałaś.
Wiem.
Więc na studiach musiałabyś pracować stricte tak właśnie na jakimś kierunku historycznym, żeby ludzie to przychodzili do ciebie z pasją.
Tak.
Bo załóżmy, tak jak tutaj u nas, na Wydziale Filologicznym, ja jestem akurat na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji i mam tą historię polityczną po 1918 roku, no to jest ciężko. No nie jesteśmy aż takimi pasjonatami i ciężko się tego słucha. Więc wolałabyś jednak, mówię, podstawówkę, liceum, czy jako wykładowca na uniwersytecie, na jakichś studiach, ale też właśnie, czy na konkretnym kierunku, czy może... Jak to widzisz?
Powiem tak, na chwilę obecną trudno mi jest to sprecyzować, ponieważ każda z tych ścieżek, które mi tutaj podałaś, ma swoje plusy i ma swoje minusy. W podstawówce na pewno sprawdziłabym się o tyle, że, przynajmniej tak mi się wydaje, nie zraziłabym dzieci do historii, a często to się zdarza, że nagle dzieci przechodzą z tych klas 1-3, gdzie jest nauczanie wczesnoszkolne, do tego nauczania, gdzie jest podział na przedmioty i o matko, ile tego jest, a jeszcze ta pani z historii ode mnie wymaga jakichś dat, o Jezu, o co chodzi, co tu się dzieje. I raczej byłabym taką, powiedzmy, dobrą ciocią, mi się wydaje. Oczywiście wymagającą, bo trzeba, ale dobrą. Jeżeli chodzi o liceum, no to tu już mamy do czynienia ze starszymi osobami, które na pewno już są bardziej ukształtowane, mniej więcej każda wie, w którą stronę idzie. Rozmowy z nimi być może są trochę, nie wiem, ciekawsze, coś takiego. Na pewno dobrze wspominam nasze liceum, więc na pewno to trochę też wpływa na mój osąd. A jeżeli chodzi o bycie wykładowcą, to już jest w ogóle plan bardzo dalekosiężny. i trzeba bardzo dużo pracy, żeby takim właśnie wykładowcą zostać. Mam nadzieję, że może kiedyś osiągnę ten magiczny poziom wiedzy, który by mi to umożliwiał. Aczkolwiek nie jestem przerażona żadną z tych wizji. To nie jest tak, że jak podałaś mi coś, to na którąś z nich zareagowałam wewnętrznie: o nie, tego nigdy. Jestem otwarta na wszystko i wierzę w przeznaczenie, jakkolwiek to brzmi, i wierzę, że los doprowadzi mnie dokładnie tam, gdzie powinnam się znaleźć. I spełnię swoją misję w tym sektorze. Więc myślę, że wszystko ma plusy i minusy. Zobaczymy, jak będzie.
Super, bardzo się cieszę. Dziękuję ci za rozmowę. Mam nadzieję, że zaraziłaś naszych słuchaczy historią, swoją pasją.
Ja również.
I no po prostu mam nadzieję, że jednak ta świadomość w naszym społeczeństwie odnośnie tej wiedzy historycznej będzie coraz to większa. Mm-hmm. No bo jednak, no umówmy się, teraz czy oglądamy jakąś sondę na YouTubie, czy właśnie gdzieś w mediach po prostu widzimy jakieś wywiady historyczne, no to ludzie jednak za dużo nie wiedzą.
No, mogę anegdotę taką rzucić z pracy mojego taty, który jest dziennikarzem radiowym, więc tutaj podobna dziedzina jak ty. On robił kiedyś konkurs taki właśnie dla swoich słuchaczy i pytaniem konkursowym było, kto pokonał Turków pod Wiedniem, w sensie który król Polski. Odpowiedzi były przeróżne, od Mieszka I zacząwszy na Józefie Piłsudskim skończywszy. Więc jest to bardzo, poziom wiedzy historycznej u nas w kraju faktycznie troszeczkę sobie leży, ale mam nadzieję, że to się zmieni, że ludzie podłapią trochę więcej i jeżeli kogoś zainteresowałam, mam nadzieję, no to się bardzo cieszę.
Fantastycznie. Tak. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję.
Ja również ci dziękuję.
I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Pa, pa!